Dlaczego programy i podcasty kryminalne w Polsce nieprzerwanie od lat cieszą się coraz większą popularnością? Na to i nie tylko na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w odcinku specjalnym naszego programu. W studiu mamy gościa. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
Pokój Zbrodni.
Drodzy Państwo, to jest specjalny odcinek programu Pokój Zbrodni, a naszym gościem jest Łukasz Tusiński z kanału Kryminalnego. Cześć Łukaszu.
Witam serdecznie.
Tak na początek, Łukaszu, żeby trochę Twoją sylwetkę przybliżyć naszym widzom, jak to się stało, że postanowiłeś założyć kanał kryminalny?
Przez wiele lat pracowałem jako policjant Wydziału Kryminalnego, więc zbrodnia niejako obcowałem z nią na co dzień. Założenie kanału kryminalnego było takim naturalnym kontynuowaniem tego, co robiłem wcześniej, ale w nieco innej formie. No i jak się okazało, był to dla mnie strzał w dziesiątkę.
Do tych spraw zawodowych jeszcze przejdziemy, ale czy to, jak ten kanał dzisiaj wygląda i w jaki sposób go prowadzisz, od początku było takim założeniem, czy ta koncepcja na kanał kryminalny się zmieniała z czasem?
Nie, zakładając kanał kryminalny, nie sądziłem, że te treści są tak popularne. Słuchałem różnych audiobooków, również o podobnych treściach, jednak nie przypuszczałem, że skala odbioru jest tak wielka. Staram się do dzisiaj zachować ten sam profil, który sobie wybrałem na początku, podczas publikacji pierwszego odcinka. Miałem swój plan, chciałem, żeby to był taki mały, pokojowy kanał i pomimo dzisiaj, że już ponad 100 tysięcy ludzi obserwuje go na YouTubie, wciąż uważam go za taki mały, pokojowy kanał, który prowadzę według tej samej linii, jaka towarzyszyła mi przy pierwszym odcinku.
Wspomniałeś o tym, że jesteś byłym policjantem. Czy twoja praca miała wpływ na to, jak ten kanał wygląda, na kształtowanie tego kanału?
Oczywiście tak. Uważam, że to jest wartością dodatnią do tego, co robię, ponieważ opowiadając o zbrodni, niejako potrafię sobie wyobrazić to miejsce, w którym nieraz bywałem. Wiem, jak wyglądają czynności operacyjne, ponieważ pracowałem jako policjant operacyjny. Wiem, jak wygląda praca technika na miejscu zbrodni. Wiem, jak wyglądają czynności krok po kroku zgodnie z instrukcją, więc na pewno ułatwia mi to tworzenie odcinków. I to, o czym mówię, jest to coś, czego nie znam tylko z telewizji, a znam z życia.
Widzowie, którzy Cię znają, bo może oglądają nas tacy, ale też ci, którzy może słyszą o Tobie po raz pierwszy, zapewne zastanawiają się, dlaczego w takim razie odszedłeś z policji?
Decyzja o odejściu z policji była dość trudną. Miało na to wpływ wiele czynników. Przede wszystkim sprawy finansowe. W momencie, kiedy zwalniałem się z policji, zarabiałem, uważam, zbyt mało, aby praca, którą wykonywałem, uważam, że była warta więcej. Dlaczego tak mówię? Tutaj nie chodzi tylko o te pieniądze, które wpływały mi na konto, ale nie było takiego momentu, w którym mogłem wtedy swoim bliskim wynagrodzić czas, który mnie nie było w domu, bo praca policjanta kryminalnego nie polega na tym, że wychodzi się z domu o 8 i wraca o 16. Niekiedy były sprawy, które prowadziło się wiele dni, a kosztowało to wiele wyrzeczeń, zarówno mnie, jak i moich przyjaciół, moich bliskich, a zapłata za tą pracę nie pozwalała mi zrekompensować im tego czasu, który poświęcałem na pracę, a nie im. Więc między innymi to było powodem, z którego odszedłem z policji. Oczywiście, dziś mogę o tym powiedzieć, w którymś momencie policja jako pracodawca przestał być dla mnie atrakcyjny, ze względu chociażby na statystykę, która była wszechobecna. Całkiem niedawno odpowiadałem na to pytanie w jednej z gazet i powiedziałem, że zatrudniałem się do policji, ale zwolniłem się z urzędu statystycznego, więc...
Ale ten pomysł na podcast pojawił się zanim podjąłeś tę decyzję? Czy najpierw podjąłeś decyzję i później ten pomysł gdzieś tam się narodził?
Nie, ten pomysł przyszedł dużo później. Na początku prowadziłem kanał sportowy na YouTube. Interesowałem się piłką nożną, do dzisiaj to jest moją pasją, więc prowadziłem sobie kanał sportowy. A później taką naturalną rzeczą, bo żeby coś robić publicznie, żeby coś publikować w internecie, trzeba się tym pasjonować. Pasjonuję się piłką nożną, ale jednak gdzieś ta zbrodnia, gdzieś te sprawy kryminalne były mi bliższe, więc stąd takim naturalnym było założenie kanału kryminalnego, co trwało u mnie bardzo długo. Bardzo długo zastanawiałem się nad tym, aby założyć taki kanał i go poprowadzić.
A masz może taką wiedzę, czy wśród widzów kanału są może koledzy z dawnego fachu, że śledzą to, czym się zajmujesz w internecie?
Mało tego. Na pewno śledzą mnie koledzy, z którymi pracowałem. Odbiór jest bardzo dobry, nawet czasami dostaję pochwały za wypowiadanie swojego prywatnego zdania w niektórych kwestiach, ale również zdarza się nierzadko, że mam kontakt z ofiarami przestępstw. Mówiąc o wydarzeniach z Polski, niejednokrotnie zgłaszały się do mnie osoby, które nawet całkiem niedawno rozmawiałem z kobietą, która przeżyła atak nożownika, została ranna, jest kaleką. Porozmawialiśmy bardzo długo przez telefon, to była bardzo konstruktywna rozmowa, która otworzyła mi oczy na wiele rzeczy, na które do tej pory nie zwracałem uwagi, chociażby na to, że opowiadając o sprawach kryminalnych, skupiamy się na ofiarach, na przestępcy, a zapominamy o tych wszystkich ludziach, którzy są dookoła, chociażby świadkowie, którzy też tą tragedię przeżywają, a o nich jednak się nie pamięta.
Już w zasadzie odpowiedziałeś na to pytanie. Rozumiem, że korzystasz z tej wiedzy, znajomości, kontaktów, które nabyłeś w czasie pracy do tego, żeby po prostu tworzyć lepsze treści.
Oczywiście, na pewno mi się to przydaje. Na pewno jest to wartością na plus w tworzeniu podcastów.
Kanał kryminalny ma ponad 100 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Czy ty się spodziewałeś aż tak dużego odzewu? Mówię, że było to dla ciebie zaskoczeniem, ale no, te liczby robią wrażenie.
Tak. Do dziś jestem zaskoczony, w jaki sposób to jest odbierane, jak dużo ludzi ogląda kanały treści kryminalne. A zakładając kanał kryminalny, nie zastanawiałem się nad tym, ile ludzi będzie mnie oglądać, ile ludzi będzie słuchać na moich odcinków, ale pierwszy film, który opublikowałem, pokazał mi, że potencjał w tym jest duży, więc kontynuowałem to. Najpierw raz w tygodniu, dzisiaj w każdy wtorek, czwartek, niedzielę o godzinie 20 jestem na kanale kryminalnym z nowym odcinkiem.
A jaka była najbardziej intrygująca, może najtrudniejsza sprawa, o której nagrywałeś odcinek?
Takich spraw jest wiele. Tutaj mógłbym je rozdzielić na pewne kategorie. Na pewno ciężkie są sprawy, w których ofiarą jest dziecko i sam jestem rodzicem, więc to mnie dotyka. Bardzo intrygujące sprawy są te, w których wyroki zapadały w procesach poszlakowych, gdzie nie było ciała, nie można było bezpośrednio połączyć sprawcę z morderstwem, z ofiarą, a mimo wszystko zapadały wyroki skazujące i to są sprawy takie naprawdę intrygujące, w których nie ma miejsca na to, żeby popełnić jakikolwiek błąd.
A czy możemy uchylić rąbka tajemnicy widzom? Jak tworzy się jeden z popularniejszych podcastów kryminalnych w Polsce, tak krok po kroku? Nagrywasz w domu czy w studiu? Jak wygląda zbieranie informacji?
Nagrywam w domu. Mam w domu specjalnie przygotowane studio do nagrywania podcastów, zdobywanie informacji. No tutaj nie chciałbym wchodzić w szczegóły z oczywistych względów, ale na pewno musi być w tym pasja. Musi być w tym pasja. Jeżeli ktoś chce nagrywać jakieś treści i publikować je w internecie, musi się tym pasjonować. Nie można robić czegoś na siłę, no bo widzowie to od razu wychwycą, a widzowie są wymagający. Wiem po komentarzach, które otrzymuję od widzów, że widownia angażuje się w te treści. Widownia przeżywa te historie. Nawet jeżeli je zna, to w dalszym ciągu gdzieś uczestniczy. Już po obejrzeniu, po wysłuchaniu podcastu uczestniczą w komentarzach, wyrażają swoją opinię, a niekiedy nawet tak są obeznani w tej tematyce, że sugerują, jakie czynności mogłyby być wykonane, jakie czynności zostały pominięte. To jest bardzo fajne. To mi pokazuje, że odcinki kryminalne, podcasty kryminalne nie są tylko opowiedzianą historią o zbrodni, ale również mają taki kontekst edukacyjny. Edukują ludzi, jak się zachować w takich sytuacjach zagrożenia. Myślę, że to jest naprawdę coś, co powinno trwać i myślę, że im więcej takich treści, tym lepiej.
Wydaje mi się, że też przy okazji szukają nieścisłości albo proponują tematy, którymi można się zająć. Nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie?
Oczywiście. Dostaję mnóstwo wiadomości od widzów z tematami. Niektóre trafiają na kanał kryminalny, niektóre jeszcze czekają na swoją realizację. Warto korzystać z takich podpowiedzi, ponieważ z reguły są to ludzie, którzy znają te sprawy chociażby z sąsiedztwa i można uzyskać wiele bardzo ciekawych, przydatnych informacji, które można zweryfikować później w swoich źródłach.
Wspomnieliśmy na samym początku naszej rozmowy o tym wzroście popularności podcastów i programów kryminalnych. Jak myślisz, z czego to wynika? Czy to jest jakieś niezdrowe zainteresowanie brutalnością, czy po prostu ciekawość?
Nie, myślę, że ludzie lubią taki zastrzyk adrenaliny. Do całkiem niedawno treści kryminalne mogliśmy oglądać tylko w telewizji, w serialach typu Kodżak, a dzisiaj jest to rozrywka, którą mamy pod ręką. Myślę, że taki zastrzyk adrenaliny, no i strachu, no bo ludzie jednak lubią się bać i bardzo często czytam w komentarzach pod moimi filmami, że ludzie zakładają sobie słuchawki na uszy na noc przed snem, żeby poczuć ten dreszczyk adrenaliny. Albo czasem, jak ktoś mi pisze, dzięki Łukasz, towarzyszyłeś mi dzisiaj przy sprzątaniu. Dwa odcinki, podłoga ogarnięta, więc myślę, że tutaj nie ma nic niezdrowego. Poza tym te materiały, które tworzymy, nie mają w sobie też wiedzy takiej, która mogłaby szkodzić społeczeństwu. Tam nie ma informacji. Ja opowiadając o czynnościach, które przeprowadza się na miejscu zbrodni, nie mówię o tych niuansach technicznych. Nie mówię o tym, jak zatrzeć ślady przestępstwa.
Wzrost podcastów, popularności podcastów kryminalnych równa się coraz więcej autorów, którzy po takie treści sięgają. Czy ty postrzegasz tych nowych twórców jako konkurencję, motywację?
Na pewno nie jako konkurencję. Ja myślę, że w 40-milionowym kraju każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy z nas ma inny styl, każdy z nas porusza inne tematy, a nawet jeżeli tematy się powielają, są opowiedziane w różny sposób. Myślę, że na pewno nie jest to konkurencja, a bardziej motywacja do tego, żeby się rozwijać, żeby być coraz lepszym, żeby nie zostać w tyle. Ale nie, jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek zgłosi się do mnie, powie: słuchaj Łukasz, chciałbym z tobą nagrać, i nawet jeżeli będzie małym kanałem z kilkoma subskrybentami, ja mu nie odmówię, jeżeli w tym jest pasja, jeżeli ktoś wie, że robi to, co kocha. Więc jak najbardziej tak, na pewno nie konkurencja, a wręcz coś, co motywuje mnie do pracy.
Czy nagrywanie podcastów to może być zajęcie pełnoetatowe? Czy czymś się jeszcze zajmujesz poza tym?
Nie, od pewnego czasu nie zajmuję się niczym więcej, tylko podcastami. Wbrew pozorom, ten 20-minutowy odcinek, który publikuję 3 razy w tygodniu, wymaga wielogodzinnej pracy, więc ciężko byłoby mi to pogodzić. Kiedyś próbowałem godzić to z pracą na etat, ale jest to bardzo ciężkie zadanie.
I tak na koniec, czy w 2023 roku ten boom na podcasty minął? Czy warto założyć nowy podcast? A jeśli tak, to jakie masz rady dla tych nowych twórców?
Zawsze warto założyć podcast, warto próbować. Nie ma recepty na to, jak osiągnąć sukces. Jeżeli ktoś będzie robił to sumiennie, jeżeli ktoś będzie angażował się w tworzenie podcastów tak naprawdę całym sobą, no to ma wielką szansę odnieść ten sukces. Też należy zadać pytanie, czym jest sukces. Dla jednego jest to 1 000 000 subskrybentów, dla innego jest to mała, ale wierna widownia, która przychodzi w każdym odcinku i słucha go do ostatniej sekundy. Myślę, że warto, jeżeli ktoś dzisiaj zastanawia się nad tym, czy otworzyć jakikolwiek kanał, nie mówimy tu tylko o kryminalnym, no to tak, jak najbardziej tak.
To trzymamy kciuki w takim razie za tych nowych twórców i zachęcamy do tego, żeby przejść również na kanał Łukasza, czyli kanał kryminalny. Dziękuję ci bardzo, Łukaszu, za twoją obecność. Również. Naszym gościem był Łukasz Tusiński, twórca kanału kryminalnego. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to był Pokój Zbrodni.
Pokój zbrodni.